Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Naszym gościem jest dzisiaj doktor nauk komunikacji społecznej, ksiądz Marek Lis. Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże. Dodamy, że z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Naturalnie warto dodać również funkcję. Proszę księdza, spotykamy się w czasie, kiedy w Opolu trwa żałoba narodowa. Żałoba, jest ogłoszona żałoba po prezydencie Adamowiczu, prezydencie Gdańska. Jutro rozpoczyna się żałoba narodowa. Ten trudny czas w tej komunikacji społecznej pokazuje, że chrześcijanie mają przed sobą też bardzo ważne zadanie. Ksiądz sformułował to zadanie jako budowanie mostów.
Tak.
Jak, na czym to ma polegać?
Znaczy, budowanie mostów. To, co się dzieje, i nie powiem nic odkrywczego, myślę, że to jest niestety powtórzenie po raz milionowy tego, o czym teoretycznie wszyscy wiedzą. Jest jakaś potworna wojna. To już nawet nie jest konflikt. To nawet nie są różnice polityczne, tylko jest potężne rozwarstwienie. Tutaj używam, zdaje się, słów z dzisiejszej czy wczorajszej edycji Rzeczpospolitej Tomasza Krzyżaka. Rozwarstwienie, które powoduje, że my się po prostu rozjeżdżamy.
I nie rozumiemy
media,
się.
Które... Nie, my się świetnie rozumiemy. Tylko zapisaliśmy się do wrogich obozów. Jeden z publicystów poznańskich, Stanisław Żerko, on wprost mówi o tym, że jesteśmy w sytuacji Tutsi i Hutu. Przywołam, to jest 25 lat temu wybuchła rzeź, wojna domowa w Ruandzie i tam dwa wrogie sobie plemiona rzezały się siekierami, maczetami, bronią palną, czym się dało. I myślę, że coś podobnego dzieje się w tej chwili na naszych oczach w Polsce.
Czy to się dzieje, proszę księdza, w przestrzeni publicznej? Czy to się dzieje w tej przestrzeni publicystycznej? Czy to się dzieje również w tej przestrzeni między nami, między ludźmi?
Pani redaktor, to są wszystkie poziomy, znaczy nie wszystkie, ale te, które pani wymieniła, zdaje się, są poziomami tej walki. One się dzieją w przestrzeni publicznej i śmierć prezydenta Gdańska jest tego dowodem. Że jakiś szaleniec wpada na scenę podczas imprezy źle chronionej najprawdopodobniej i ten człowiek ginie. Nie jest to zresztą pierwszy przypadek, bo jeżeli czytam publicystów, którzy zaczynają przy delikatnie mówiąc potężnych brakach intelektualnych i pamięci mówić, że to jest pierwsze zabójstwo polityczne po roku 89. Po pierwsze, nie wiemy, czy to było zabójstwo polityczne. Tego nie wiemy. Natomiast zabójstwa polityczne się zdarzały. Przypomnijmy nierozwiązaną sprawę zabójstwa generała policji, głównego
Marka Papały.
Marka Papały, to już jest paręnaście lat.
97.
Przypomnijmy niewyjaśnioną śmierć Andrzeja Lepera. Wyjaśnijmy zabójstwa jeszcze trzech księży między 89 a 90 rokiem, wtedy, kiedy już było po okrągłym stole. I to są również zbrodnie niewyjaśnione i myślę, że możemy takich niewyjaśnionych politycznych przestępstw odnaleźć. W związku z tym w przestrzeni publicznej dzieje się źle. Dzieje się źle w przestrzeni publicystycznej.
No właśnie, bo ja, proszę księdza, mam takie wrażenie, że uwierzyliśmy w to, że każdy może być publicystą, ba, że każdy musi skomentować.
To jest druga rzecz. Natomiast jest ta przestrzeń publicystyczna, którą bym określił mianem profesjonalnej. Natomiast przestrzeń, która żyje swoimi prawami. I inne prawa dla siebie ustanawiają i dla swoich dziennikarzy Gazety Wyborczej. Inne prawa ustawiają dla siebie i dla swoich dziennikarzy Gazety Polskiej. I można by tutaj wymieniać. Z jednej strony ustawić TVP Info, z drugiej strony TVN24. I to będą wrogie, zajadłe obozy, które będą przykładały różne miary etyczne do siebie. Pomyślmy sobie chociażby przestrzeń ostatnich kilku lat, bo tu nie trzeba dalej sięgać, zwalniania dziennikarzy. Jeżeli zwalniany był dziennikarz z tej innej gazety, no to nareszcie, no bo przecież to, jak on się zachowywał, to jak robił, to bardzo dobrze, że zrobili. Ale jeżeli zwalniają naszego dziennikarza, to jest wtedy, gdzie jest ochrona prawa wypowiedzi, wolności prasy i tak dalej, są wtedy skargi i lamenty. I to, myślę, wszystkie strony sporu z premedytacją stosują. Natomiast dotyka pani jeszcze czegoś innego, mianowicie od czasu pojawienia się mediów społecznościowych, a to się dzieje na naszych oczach, dlatego że media społecznościowe, można by tu wskazać jako początek, rok 2004, pojawienie się Facebooka, ale też zauważmy, że właściwie te media zaczęły być naprawdę społecznościowe dopiero wtedy, gdy na dobre zagnieździły się w naszych kieszeniach i dłoniach smartfony. A więc smartfon ma dopiero 11 lat i parę miesięcy, zanim stał się popularny, minęło jeszcze kilka lat, a więc to jest właściwie kwestia ostatnich plus minus 5 lat. I problem polega na czym? Problem polega na tym, że kiedyś w przestrzeni publicznej, jeżeli ktoś zabierał głos, to były osoby, które nie tylko miały coś do powiedzenia, ale to, co mówiły, zakładaliśmy, ma jakieś znaczenie, wynika z jakiegoś przemyślenia, jest owocem jakiejś refleksji. Zmiana zaczęła następować, ja myślę, że to jest bardzo stopniowa zmiana na bardzo różnych poziomach, bo z jednej strony sama zmiana zaczęła następować w tworzeniu tego, jak funkcjonuje przez ostatnich lat kilkanaście telewizja, która z medium informacyjno-edukacyjno-rozrywkowego, bo to mniej więcej w tej kolejności te elementy zaczęły dochodzić, stała się tak zwaną neotelewizją. Czyli telewizją to jest takie pojęcie z teorii mediów, w której obrazowo kamera zostaje ustawiona naprzeciw mówiącego dziennikarza. Więc to nie dziennikarz opowiada nam świat, na który patrzymy, to nie eksperci są zapraszani, tylko dziennikarze kreują nam świat. Takimi zjawiskami neotelewizji są chociażby te wszystkie formuły Big Brothera, w których tworzymy sztuczny świat i udajemy, że ten świat jest prawdziwy.
Proszę księdza, tylko żebyśmy nie ulegli tej łudzie sztucznego świata.
Tak.
Tylko żebyśmy mówili o tym, jak jest w rzeczywistości.
Zgadza się, tylko że telewizja między innymi się do tego zaczęła przyczyniać, tworząc sztuczny świat. W momencie, gdy się pojawiły media społecznościowe, doszło do tego, że teraz każdy, najgłupszy, najbardziej prymitywny, przepraszam, że będę posługiwał się takimi słowami, ale z wylewem głupoty i prymitywizmu mamy dzisiaj do czynienia. Ci ludzie w przestrzeni publicznej mediów społecznościowych, wypowiedzi istnieją. Nie słyszelibyśmy o jednym czy drugim człowieku, który by przy piwie powiedział, ale ten prezydent, i tu możemy wymienić sobie nazwy różnych miast, jest głupi, gdyby to do mnie zależało, to on by nie był prezydentem. Mhm. Ale teraz ci ludzie wypowiadają to w internecie. Wypisują. Jeżeli mamy kilkanaście milionów użytkowników Facebooka w Polsce i każdy ma równe prawo, jak profesor uniwersytetu, jak prezydent, jak prymas i można by powiedzieć elity, przynajmniej kiedyś mówiono w tych kategoriach, dzisiaj mamy do czynienia z zanikiem elit, dlatego że głos elit, który z konieczności powinien być wyważony, powinien szukać rozumienia sytuacji, a nie tylko i wyłącznie naciągania do maksimum tej struny, która i tak jest strasznie napięta, tamte głosy są chętniej słuchane, te, które radykalizują, ale to nie może do niczego dobrego prowadzić.
Vox Populi, które jest w przestrzeni publicznej bardzo mocno akcentowane, to jest też taki powód, dla którego powinniśmy jako odbiorcy komunikatów językowych dobrze się przygotować, zabezpieczyć się przed różnymi atakami. No, prosty chyba przykład. Dostaję komunikat, który jest komunikatem z błędem logicznym, z błędem rozumowania. Nie ma sensu go powtarzać.
Nie ma sensu, ale zaraz się pojawia pytanie, ale być może w tym coś jest. I takie komunikaty z błędami ortograficznymi, rzeczowymi, logicznymi, one są nagłaśniane.
No
mają
właśnie
potem tysiące polubień, podań dalej i tworzą fałszywy obraz rzeczywistości.
I to my nagłaśniamy, czyli lepiej, żeby takich komunikatów nie nagłaśniać.
Lepiej, żeby nie nagłaśniać. Ja wiem, że my w tej chwili, nie wiem, czy pani zauważyła, poruszamy się po bardzo delikatnej barierze, bo już się pojawiają głosy, że to, co różni politycy czy publicyści zaczynają teraz proponować, no trzeba by tutaj przeciwko tej mowie nienawiści wystąpić.
Ksiądz o cenzurze.
Zmierzamy w stronę cenzury. Pytanie, gdzie są granice, co wolno zrobić, komu co wolno mówić, komu co wolno zabronić,
oczywiście,
żeby inni
że
nie
tak,
mówili.
Ale na pewno możemy powiedzieć, że chrześcijanie, jako ludzie wierzący w Pana Boga, który jest miłością, mają do zrealizowania zrealizowania w tym zalewie też złych komunikatów i złych słów ogromne zadanie do zrealizowania.
Mają. I tutaj podręcznikiem mogą być, rozmawialiśmy tuż przed wejściem na antenę o tym przygotowywanym dokumencie społecznym biskupów. Miejmy nadzieję, że się ukaże.
Ma się ukazać, ja tylko dopowiem Państwu, w najbliższych 2 tygodniach, przynajmniej tak donosi Rzeczpospolita dzisiejsza.
Więc jeszcze o nim nie porozmawiamy, ale możemy wspomnieć o tym liście, który był dość krytykowany, chociaż ma bardzo cenne wskazówki, się okazuje dzisiaj aktualne, ten z okazji stulecia niepodległości. Możemy przypomnieć to, co episkopat przygotował już ładnych parę lat temu w trosce o jakość języka. Ja jako przewodniczący Stowarzyszenia Katolickiego Komunikacji Signis też pamiętam, jak z 8-7 lat temu przygotowaliśmy dokument, w którym wyrażaliśmy jako ludzie mediów, jako teoretycy mediów, badacze, zaniepokojenie tym, co się dzieje z debatą publiczną uprawianą w mediach. Natomiast myślę, że możemy sięgnąć jako chrześcijanie i ludziom wierzącym stawiam to jako zadanie. Sięgnąć do Ewangelii. Sięgnąć do 5-6 rozdziału świętego Mateusza, by przeczytać sobie te słowa, w których Pan Jezus wprost mówi, kto się gniewa na swojego brata, winien jest zabójstwa. Kto mówi swojemu bratu, i tutaj się pojawia do końca nieprzetłumaczone słowo raka, ale to jest na pewno coś brzydkiego. Jeżeli mówisz do swojego brata, jesteś głupcem, to oznacza, że zasługujesz na karę ognistego piekła. I myślę, że to wezwanie ewangeliczne powinno rozbrzmiewać w naszych głosach za każdym razem, kiedy chcemy się odezwać do drugiego człowieka, za każdym razem, kiedy palce nas świerzbią, żeby coś wklepać przez ekran czy przez klawiaturę i pochwalić się tym w świecie mediów.
Czyli na dzisiaj kazanie na górze do przeczytania jako forma modlitwy, rozważenia, refleksji.
Rachunku sumienia.
Proszę księdza, to jeszcze jedna sprawa. Publicyści też w różnym stopniu wypowiadają się, że czekają na taki znaczący głos Kościoła, na głos episkopatu, który ma być zgodny. Do końca nie jest to sprecyzowane, bo oczywiście publicyści mają różne pomysły. W jaki sposób ten głos miałby wybrzmiewać? Czy ksiądz myśli, że jest taka konieczność, by Kościół stał się tym mostem jednoczącym?
Znaczy powiem tak, jesteśmy u progu, jutro się zaczyna tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. I sądzę, że to wezwanie, które będzie nam towarzyszyło Pana Jezusa, aby jego uczniowie stanowili jedno, jest wezwaniem, które nam pokazuje, że tej jedności mamy szukać nie między katolikami, prawosławnymi, luteranami i wyznawcami innych wyznań czy członkami innych kościołów, ale mamy tej jedności szukać i ją naprawiać tam, gdzie jest zaburzona, między nami. Niech to będzie taki początek. Mam mieć w niedzielę homilię w czasie tej mszy, którą TVP Polonia będzie transmitowała. Tym razem jest z Opola, z kościoła świętych Piotra i Pawła. I przyznam się, pani redaktor i słuchaczom, że zastanawiam się, do tej pory nie stanąłem wobec tak trudnego wyzwania. Wobec homilii, która nie może być tylko ładnym sięgnięciem do tej opowieści o cudzie w Kanie Galilejskim, bo o tym jest Ewangelia. Tylko skoro będziemy w tygodniu modlitw o jedność, skoro jesteśmy w tak trudnym czasie dla naszej ojczyzny, dla nas samych, to myślę, że to wszystko gdzieś powinno i w tym moim kazaniu wybrzmieć, więc postaram się być jednym z takich głosów Kościoła, który o tym powie, ale przecież ten Kościół to jest nie tylko 20 kilka tysięcy duszpasterzy, 10 tysięcy parafii, setka biskupów, ale to jest 30 parę milionów ludzi wierzących, z których każdy ma wziąć sobie do serca słowa Pana Jezusa.
I synodalność, o której jest bardzo często ostatnio mowa, przypomina wszystkim wiernym wierzącym o tym, że są odpowiedzialni.
No tak, no wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca, bo to żeśmy kiedyś w takiej grubej książce czytali.
Abyście byli jedno, abyśmy byli jedno. W zasadzie można parafrazować te słowa, które będą nam towarzyszyły w czasie najbliższego tygodnia.
Dopowiem jeszcze jedno. Bez powiedzenia, aby oni byli jedno. Nie. Tu trzeba się zabrać od pracy podstawowej, nie oglądając się na innych, tylko za siebie, bo jeżeli będziemy oglądać się na innych, a taki wysyp wypowiedzi jest. Bohaterowie, którzy robią świetne rozeznanie, rachunek sumienia innym.
No bo najlepiej się bić w cudze piersi. My oczywiście do tego nie będziemy zachęcać. Będziemy się starać też zwracać uwagę na własne doskonalenie i wzrastanie w wierze. Proszę księdza, na koniec jeszcze tylko taka jedna refleksja. Niesamowita ta chęć modlitwy i zjednoczenia się właśnie w tym dziele modlitewnym w ostatnim czasie.
Tak, tylko...
To do wykorzystania?
Znaczy, jeżeli bym powiedział, że modlitwa jest do wykorzystania, to bym pewnie popełnił grzech bałwochwalstwa, jakiś najstraszliwszy, bo modlitwa nie jest do wykorzystywania. Natomiast jeżeli ktoś wpadł na pomysł po dramatach, że trzeba się pomodlić, to znaczy, że jest w stanie się otrząsnąć i popatrzeć w tę właściwą stronę. Natomiast też, żeby było jasne, chyba sama modlitwa nie wystarczy. Tu mi się bardzo podobał wpis księdza Wojciecha Węgrzyniaka, który powiedział, czym się buduję jakieś nawrócenie, przyzwoitość, czym na nowo można zrekonstruować to, co zostało zburzone. Milczeniem, modlitwą, dialogiem, szukaniem porozumienia. Natomiast wskazywaniem na innych i nieustannym wrzaskiem i manifestacjami tym nie osiągniemy niczego.
I o tym wszystkim mówił państwu i mnie dzisiaj w audycji Szczerze o Kościele ksiądz Marek Lis, doktor nauk komunikacji społecznej i wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.